teraz chciałabym zaprosić moich panelistów na ostatnią dyskusję tego wieczoru. Młodzi na rynku pracy, jak generacja Z odnajduje się w otaczającej rzeczywistości. Bardzo zapraszam. Generacja Z, czyli my, młodzi, osoby urodzone pod koniec lat 90. i w latach 2000, wkraczamy na rynek pracy pełną parą, a w ciągu swojego dorosłego życia przeżyliśmy już dwa takie duże wydarzenia, które spowodowały bardzo duże perturbacje w gospodarce oraz w społeczeństwie. Była to pandemia koronawirusa, która przerwała wielu osobom studia na uczelniach i spowodowała, że edukacja zdalna się upowszechniła, tak również jak praca zdalna, oraz pełnoprawna wojna w Ukrainie, która spowodowała wiele zmian gospodarczych. I czy te wydarzenia może spowodowały pewne utrudnienia, a może były jakimiś szansami dla młodych na rynku pracy? O tym chciałabym porozmawiać z moimi gościami. Piotrem Czajkowskim, Marcinem Dominiakiem, Ziemowitem Makarskim, Maksymilianem Mireckim oraz Szymonem Nieznańskim. Przejdźmy może już do pytań. Mamy bardzo ciekawy temat. Jak myślicie, czy obecna sytuacja młodych na rynku pracy oraz ogólnie na rynku pracy jest dla nich szansą, czy jest to bardziej wyzwanie i bardziej utrudnienie? Śmiało.
Cześć wszystkim, jak już zostałem wywołany do tablicy. Dziękuję za zaproszenie, SGH. Po tym wstępie rektora, no nie wiem, czy przebijemy poprzednie panele, ale mam nadzieję, że się postaramy.
Spróbujemy.
Co do sytuacji młodych, no tak jak powiedziałaś, jesteśmy po dwóch takich wydarzeniach, czyli pierwsza wojna w Ukrainie i COVID. No myślę, że COVID w szczególności odbił się na młodych ludziach, ponieważ była ta zmiana diametralna, kiedy to zostaliśmy zamknięci w domach praktycznie z dnia na dzień. Ale czy z tego COVID-a wynieśliśmy jakieś pozytywne aspekty? Oczywiście, że tak. Takim głównym aspektem pozytywnym COVID-u, który dzisiaj jest obecny z nami do tej pory, jest praca zdalna. Praca zdalna, która wtedy, przed 2020 rokiem, przed bodajże chyba styczeń, kiedy zaczęła się pandemia, nie była tak powszechna, a dzisiaj ludzie młodzi mają ogromny wybór. Mogą pracować stacjonarnie w korporacji, ale mogą również pracować ze swojego domu, z małej miejscowości, łącząc się z firmą, która jest w Warszawie, w Nowym Jorku. I to jest ten główny taki pozytywny czynnik pandemii, który wpłynął pozytywnie na życie wielu, wielu młodych ludzi. Mają tą swobodę, czują się o wiele pewniej niż przed, tak mi się wydaje.
Jasne, no ja tylko mogę dodać, że po tych słowach rektora troszkę ciężko przejąć tą scenę, ale się postaramy. Więc z jednej strony łatwe dla mnie pytanie, bo sam jestem przedstawicielem generacji Z, więc to są takie pewne wyzwania, o których będziemy rozmawiać, z którymi ja, myślę kolega, mierzymy się na co dzień. Natomiast z drugiej strony temat bardzo trudny, bo mam wrażenie, że doświadczyliśmy pewnych problemów, ale z drugiej strony też czekają nas wyzwania, które są bardzo specyficzne dla naszego pokolenia i to będą naprawdę bardzo konkretne wyzwania. I rozmawialiśmy trochę już właśnie o pandemii, o wojnie na Ukrainie. Właśnie jeżeli chodzi o tą pandemię, no to mam takie wrażenie, że rzeczywiście z jednej strony my dużo straciliśmy, bo my dużo na tym straciliśmy jako młodzi ludzie. Z drugiej strony zmienił się świat i też pojawiły się zupełnie nowe możliwości. I ja mam takie wrażenie, że często o naszej generacji, jeżeli popytamy się ludzi starszych, nie wszystkich, ale niektórych, to często jest tak, że mówią o nas, to są te młode osoby, które tylko siedzą w komórkach, które tylko siedzą w internecie i w ogóle najgorsze pokolenie i ci to już sobie na pewno w życiu nie poradzą. Ja uważam, że to jest największa bzdura, jaka dzisiaj w ogóle istnieje na świecie, jeżeli chodzi o wszelkie opinie. I to wynika z tego, że wydaje mi się, że tylko my, oczywiście są różni ludzie w różnym wieku, są niesamowici ludzie, którzy mają 70 lat, osiągają nieprawdopodobne sukcesy, ale my jesteśmy tym pokoleniem, które rozumie wyzwania dzisiejszego świata, które rozumie, że tak naprawdę przyszłość to jest technologia, sztuczna inteligencja. To są kwestie, które tak naprawdę powodują, że z roku na rok ten świat jest kompletnie inny. I przykład jest taki, że ChatGPT to jest coś, ja szczerze ostatnio uczyłem się do takiego bardzo ważnego egzaminu, nie byłem w stanie nie byłem w stanie sobie wyobrazić tego, że ja bez tej aplikacji do tego egzaminu się nauczę. I w pewnym momencie było tak, że była jakaś taka globalna awaria. Nie mogłem na ten czat wejść i sobie pomyślałem, że kurczę, nie jestem w stanie dalej się tego uczyć. Było coś takiego i po prostu potem miałem taką świadomość, że kurczę, rok temu tego nie było, a ja nagle nie jestem w stanie bez tego funkcjonować. Młodzi ludzie rozumieją wyzwania, rozumieją problemy dzisiejszego świata i wydaje mi się, że bez naszego pokolenia nie będzie się udało budować lepszej przyszłości.
Ja tu po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. Po drugie, no tu chciałem nawiązać do tego, co mówił kolega, to znaczy świat generalnie zawsze się zmieniał i zawsze wydarzały się wydarzenia przełomowe dla każdego pokolenia, każde pokolenie stawało przed nowymi wyzwaniami. Natomiast to, co się dzieje teraz, to, że świat się zmienia, ale zdecydowanie o wiele szybciej niż zmieniał się dla poprzednich pokoleń. To znaczy różnica między pokoleniem milenialsów, gdzie ja jestem reprezentantem, a pokoleniem Z, jest zdecydowanie większa, jeżeli chodzi o rozumienie czy realia rynkowe, realia świata, niż była między mną a moimi rodzicami. I to będzie tylko się coraz bardziej pogłębiać i wymagania stojące przed tym pokoleniem Z i kolejnymi pokoleniami będą coraz większe w aspekcie takiej elastyczności i dostosowywania się do tego, co technologia przynosi, jakie nowe wynalazki, jakie nowe rozwiązania się pojawiają i zdecydowanie, jeżeli ktoś nie będzie nadążał za tym, co się pojawia, tak jak ChatGPT, za parę lat obudzi się jakby z ręki, tak jak gdybyśmy ominęli powstanie komputera i dalej próbowali pisać na maszynie do pisania. I te wynalazki powstają, z roku na rok pojawia się ich coraz więcej. Więc olbrzymim wyzwaniem dla każdego kolejnego pokolenia będzie to, żeby je wszystkie śledzić. A z czasem zaczną się pojawiać w ogóle dylematy moralne, czy ich używać. No bo już teraz ChatGPT, który nas wyręcza w większości rzeczy, w opinii wielu jest kontrowersyjny, czy można go wykorzystywać na przykład do wypełniania prac domowych. A te zadania, które przed nami stają, no to póki co są to, czy przed wami stają tak naprawdę, to póki co mogą to być egzaminy czy prace domowe, ale za chwilę będą to realne problemy rozwiązywane w pracy, czy w korporacji, czy we własnej firmie i będą to dylematy moralne, czy wykorzystywać tą sztuczną inteligencję do dostarczania produktów klientowi, a z czasem będą to coraz bardziej skomplikowane zagadnienia moralne, czy instalować sobie tego neurolinka do głowy i mieć moce obliczeniowe 10 razy większe niż ktokolwiek inny. Oczywiście jest jeszcze parę lat do tego dylematu, ale one się będą pojawiać i już wasze pokolenie będzie miało dużo z tym problemów. Co z czasem zazdroszczę, czasami współczuję, ale wiem, że się będzie działo i na pewno nie będziecie się nudzić.
Na pewno nie tutaj.
Cześć. Ja jestem też przedstawicielem chyba milenialsów. 93 rok to chyba jestem milenialsem. Ja z kolei przedstawicieli pokolenia Z zatrudniam u siebie w firmie. I rzeczywiście można pewne cechy wyłapać, że jest to pokolenie inne, czy też grupa trochę inna niż poprzednie. Ale nawiążę tutaj do tego, co mówili koledzy wcześniej. W języku angielskim, nie wiem, czy w języku polskim też, ale jest takie słowo jak juvenoia, czyli połączenie słów juvenile i paranoia. Krótko mówiąc, każde pokolenie ma pewne obawy związane z kolejnym pokoleniem i twierdzi, że to kolejne pokolenie to się w ogóle do niczego nie nadaje. Tylko że oni tak twierdzą, dlatego że jakieś tam wcześniejsze pokolenie twierdzi, że to kolejne pokolenie to sobie w ogóle w życiu nie poradzi, bo nie potrafi na takim zegarze ze wskazówką odczytać godziny, ale to kolejne pokolenie ma już elektroniczne cyferblaty. Kolejne, powiedzmy nasze pokolenie powie, że ci to tylko tam w komputerach i co to oni i tak dalej. Tylko że potem się okazuje, że ten chłopaczek, który grał na konsoli, na playaku przez całe życie, teraz steruje dronem, na przykład na polu bitwy na Ukrainie, jest cenniejszy niż ten, który jest wysportowany i biega z karabinem. Czy okazuje się, że to, że taki na przykład mój kolega, student obecnie SGH-u, Bartek Rudecki, może jest mniej ogarnięty w takiej solidnej robocie, jak my z Marcinem pewnie byśmy to docenili, ale jednocześnie ma 300 tysięcy obserwujących na Twitchu, jest rekordzistą polskiego Twitcha i zasadniczo mu się w życiu spina wszystko. Więc okej, powiedzmy, że jak spojrzymy na pokolenie Z teraz, to stwierdzimy, że oni mogą być gorzej przystosowani do naszych czasów niż my byliśmy. Tylko że żyjemy w nowych czasach. I jakkolwiek wydaje mi się, odpowiadając już na twoje pytanie, że wyzwań jest wiele, jest też wiele szans, ale nawet przy tym tak dynamicznie i coraz bardziej dynamicznie zmieniającym się światem, wy, bo większość z was jest, jak suponuję, z pokolenia Z właśnie, być może macie ogromne wyzwania, ale jesteście jednocześnie pokoleniem, które jest najlepiej na nie przygotowane. Każde pokolenie jest przygotowane do tego, żeby żyć w swoich czasach i tworzyć swoje czasy. Dlatego ja jestem absolutnie spokojny.
Cześć wszystkim, Maksymilian Mirecki z tej strony. Na wstępie chciałem wam podziękować za to, że jesteście na tym panelu o tak bardzo niesprzyjającej dla debat intelektualnych godzinie i że nie woleliście wybrać się na bankiet, tylko posłuchać naszych dyskusji na temat rynku pracy. Ja zdecydowanie jestem Z-ką, ponieważ jestem rocznikiem 2002 i zgodzę się faktycznie z moimi przedmówcami, że faktycznie pandemia, wojna w Ukrainie, a także ta sztuczna inteligencja są takie trzy obszary, które możemy wyróżnić, które definitywnie wpłyną na ten rynek pracy i zresztą już wpływają obecnie. Jeżeli chodzi o tą elastyczność zatrudnienia i o to, o czym powiedział pierwszy przedmówca, faktycznie jest tak, że teraz możemy pracować zdalnie w firmie w Nowym Jorku, w Londynie czy w Pekinie, w różnych strefach czasowych i to wszystko się zgadza. I faktycznie też jest tak, że zapewnia to większą elastyczność. Ale tak może w kontrze do tych wcześniejszych wypowiedzi też trzeba powiedzieć, że ta większa elastyczność zatrudnienia wiąże się z pewnym kosztem, ponieważ w takim przypadku, też może zwrócę uwagę na taki prawny aspekt tego zagadnienia, są to często umowy na zlecenie, mniejszej ilości umowy o pracę. I o ile faktycznie umowy na zlecenie są często wygodne i tak zwana ta gig economy, czyli takie wykonywanie różnego rodzaju zleceń od różnych zleceniodawców jest ciekawą opcją i często może się wiązać z wyższymi zarobkami, o tyle z drugiej strony wiąże się to z mniejszą stabilnością zatrudnienia, a także z umowami na zlecenie, które nie są tak pewne jak umowy o pracę. I o tym też musimy pamiętać. W związku z czym decydując się na taką formę zatrudnienia, też czegoś rezygnujemy. To nie jest tak, że wszystko jest kolorowe i możemy entuzjastycznie patrzeć w przyszłość. Musimy być też świadomi tych wyzwań, z którymi się mierzymy. Zaznaczę również, że w przypadku naszego pokolenia Z, my jesteśmy takim pokoleniem niżu demograficznego. Pamiętacie faktycznie, że te pokolenia z początku lat 2000 to były faktycznie te roczniki, gdzie wskaźnik dzietności wynosił mniej więcej 1,2, niewiele ponad 1,2. Na zeszły rok jest to 1,32. Dzięki temu, jak spojrzymy całościowo, holistycznie na rynek pracy, to faktycznie my jako pracownicy często mamy mocniejszą pozycję niż pracodawcy. Przez co możemy w tych ofertach przebierać i być nawet nieco roszczeniowi, jakby powiedziało starsze pokolenie. Natomiast to może się właśnie zmienić z tego względu, że pojawia się obecnie sztuczna inteligencja. A który pracodawca nie zdecyduje się na redukcję kosztów i zwolnienie pracowników, jeżeli będzie mógł wybierać między młodym studentem, a sztuczną inteligencją, czatem GPT, który może ułatwić w bardzo dużym stopniu pracę. Więc być może jesteśmy u progu ogromnej rewolucji, jeżeli chodzi o rynek pracy, z tego względu, że rynek pracownika zmieni się w rynek pracodawcy. I mam nadzieję, że dalej będziemy kontynuować ten wątek w kolejnych pytaniach.
Tak. Na pewno ekonomia się zmienia, zmieniają się oczekiwania, ale nie tylko pracodawców, ale również pracowników. Miałabym takie pytanie do osób, które już zatrudniają pracowników. Czy zauważacie, że pokolenie Z ma jakieś inne oczekiwania od pracodawcy niż na przykład przedstawiciele pokolenia milenialsów, tak samo jak powiedział mój przedmówca, gig ekonomii, umowy zlecenia, znacznie mniej umów o pracę. Czy uważacie, że pokolenie Z ceni sobie jakieś inne wartości, co przekłada się na inne oczekiwania od miejsca pracy?
Ja myślę, że mogę od razu odpowiedzieć, że wydaje mi się, że ci młodsi pracownicy, których mam u siebie na pokładzie, mają trochę bardziej są skupieni na tym, co robią. Czy to, co robią, jest fajne? Czy atmosfera pracy jest fajna? Czy to jest tak, że jak mamy tę firmę, to rzeczywiście jesteśmy zespołem i rzeczywiście się przyjaźnimy, wspieramy? Czy to jest tak, że są jakieś tam owocowe czwartki i jakieś pierdoły pod tytułem w tym zespole wspieramy się nawzajem? No nie? Krótko mówiąc, wydaje mi się, że Zetki, jeśli tak można ich nazwać, mają bardzo dużą odporność na bullshit i krótko mówiąc, po tej godzinie i w takim gronie chyba mogę już mówić dosłownie, nie łykają jak młode pelikany każdej pierdoły o Prosecco Friday i tak dalej, tylko rzeczywiście starają się, czy chcą robić rzeczy, które są fajne, które są ciekawe, pracować w zespole, który rzeczywiście się szanuje, mają dużo mniejszą chęć do pracy w korpo i bycia trybikiem w maszynie. I to sprawia, jakby większy nacisk na to, sprawia, że na przykład trochę mniejszy nacisk jest na, z mojego doświadczenia, na wynagrodzenie. Ono może być trochę niższe tak długo, jak projekt jest fajny, firma jest fajna, ludzie są fajni i tak dalej. Jedną z rzeczy, która, bo nawet robiliśmy ankietę u nas w zespole, jedną z rzeczy, którą ludzie chyba najbardziej doceniają u nas w firmie, w sensie, która jest wyróżniająca, to jest to, że ja mam dwa małe pudelki i one normalnie z nami pracują. I taka codzienna dogoterapia jest czymś, co dla nich jest super. To jest akurat kompletnie przypadkowe, ale to jest właśnie coś, to jest właśnie zwrócenie uwagi na te pozapłacowe aspekty pracy i to, żeby być po prostu szczęśliwym, czy dobrze się czuć w miejscu pracy, czyli żeby nie spędzać 8 czy 10 godzin dziennie w miejscu, które cię unieszczęśliwia, tylko szukać miejsca, w którym się będzie robiło rzeczy, z którymi się czujesz dobrze.
Ja mam tą przyjemność, że zatrudniam w moim zespole dwie osoby z pokolenia Z i tak naprawdę nie myślę o tym, ile one mają lat. Dla mnie oni są partnerami do rozmowy, którzy spokojnie mogliby mieć 27-29 lat i nie zauważyłbym, gdyby nie to, że trochę młodziej wyglądają. Natomiast to, co bardzo doceniam w nich, nie wiem, czy gdyby byli z milenialsów, mieliby aż takie swoje cechy, że mają bardzo dużą elastyczność poznawczą, co, gdzie mój zespół to zespół w firmie konsultingowej jest niezbędny i bardzo wymagane, by te rzeczy, które my realizujemy, były wykonywane bardzo kreatywnie i z dużą otwartością umysłu. I to pokolenie, czy przynajmniej przedstawiciele tego pokolenia, z którymi ja mam przyjemność pracować, są bardzo elastyczni poznawczo i bardzo dynamiczni w działaniu i są naprawdę partnerami do pracy, a nie tylko pracownikami tak naprawdę, czyli są członkami zespołu przez duże trzy. Natomiast to, co faktycznie można w nich zauważyć, to, że zarówno praca musi być dla nich ciekawa i musi być ich pasją, jak również musi być jakimś wehikułem do realizowania innych pasji. To znaczy, kiedy my gdzieś rozwijamy te nasze projekty konsultingowe, po drodze spotykamy jakichś ludzi, którzy, na przykład Natalia u nas w zespole prowadzi, czy jeździ w rajdach samochodowych, gdzie ona tam po drodze może sobie poznawać ludzi, którzy w jakiś sposób mogą jej być pomocni w jej drodze. I bardzo to doceniam, że rzeczywiście nie jest tylko zamknięta na pracę taką od powiedzmy tam 8 do 16 czy od 10 do 18, tylko rzeczywiście wkłada emocje w tą pracę i mam nadzieję też, że myśli o niej jako o pewnym lewarze do realizacji jakichś tam innych swoich celów. Co bardzo doceniam, że to pokolenie rzeczywiście te swoje cele ma i realizuje. i nie jest tylko wyrobnikami, ale faktycznie wartościowymi członkami zespołów.
Super, dziękuję bardzo. Teraz chciałabym zapytać moich przedstawicieli pokolenia Z, czy oni zauważają, że faktycznie coś innego jest dla nich ważne niż na przykład dla ich starszych kolegów, czy zauważają jakieś zmiany w sobie, że kurczę, dla mnie coś innego jest zupełnie ważne niż dla mojego kolegi, który ma lat 30-35, może nawet więcej. Czy wy zauważycie jakieś zmiany, jeśli pracujecie, czy właśnie widzicie jakieś różnice między sobą a waszymi kolegami, jeśli chodzi o wasze oczekiwania od pracy?
Na pewno jest to pokolenie, które jest bardziej wymagające, ale wymagające w stosunku też do siebie i do swojej pracy. Na pewno te Zetki szanują swoją pracę, szanują swój czas, więc to nie jest pokolenie z lat 90. czy nawet milenialsów, bo oni szanują siebie i to, co robią. Więc dlatego pojawiają się postulaty na przykład skrócenia dni pracy, więcej dni urlopowych. No to wynika z tego, że to młode pokolenie po prostu jest świadome i szanuje swoją pracę. Ale jeszcze powracając do kwestii covidowych. W trakcie pandemii czytałem taki artykuł swoją drogą na SGH, kiedy stwierdzono, że to pokolenie jest praktycznie stracone. Korona pokolenie, które zostało stracone przez pandemię, ale no, jak widzimy po tych 4 latach, to pokolenie sobie jakoś poradziło, przystosowało się do tych nowych warunków i się odbiło i patrzą optymistycznie w przyszłość i myślę, że sobie doskonale poradzą w tej nowej rzeczywistości.
Czy ja mogę ad vocem? Chciałem do tej beczki miodu, którą na to pokolenie zdążyłem już wylać, dodać łyżkę dziegciu, bo rzeczywiście miałem takie przypadki smutne, skandalicznie roszczeniowej postawy i jakieś tam badania winą za to Instagrama, który przez liczbę lajków buduje u ludzi fałszywe poczucie własnej wartości, czy też zbyt rozbudowane ego w przypadku ludzi, którzy nic jeszcze konkretnego nie osiągnęli i nie zrobili. I rzeczywiście spotkałem się u siebie z ludźmi, którzy byli u nas krótko. I no, w zasadzie to jest jeden konkretny tak naprawdę przypadek, ale rzeczywiście to była dziewczyna, która nie zrobiła praktycznie nic, a komunikowała bardzo ostro swoje oczekiwania i swoje jakieś potrzeby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakieś ryzyko, jakaś taka pułapka, w którą zachęcam, żeby spojrzeć każdy na siebie w momencie, kiedy wykrzyczymy temu pracodawcy czy współpracownikowi nasze oczekiwania i potrzeby, spojrzeć sobie w lustro, czy rzeczywiście dowozimy, czy rzeczywiście mamy te kompetencje, czy rzeczywiście wnosimy taką wartość, jak nam się czasami wydaje. Jeśli tak jest, no to trzeba walczyć o swoje. Jeśli nie jest, no to trzeba spojrzeć przede wszystkim na siebie.
Ja tylko jeszcze zdanie dodatkowego kontekstu, bo to jak my chwalimy to pokolenie Z, to tak naprawdę efekt obserwacji naszej bańki, bo rzeczywiście ludzie, których mam przyjemność zatrudniać, czy z którymi współpracować, to osoby bliskie bańce SGH-owej, gdzie to są naprawdę kumaci młodzi ludzie, którzy bardzo już dużo doświadczeń w życiu zdobyli i chcą się realizować, chcą rozwijać swoje pasje i tak dalej. Natomiast w pewnym sensie można ich uznać za ludzi uprzywilejowanych, którzy zdobyli fajne wykształcenie, pochodzą pewnie w większości z dobrych domów, które je wspierają i tak dalej. Natomiast całe pokolenie Z w Polsce, trudno powiedzieć, czy jest tak oczytane i światłe i dobrze pracujące. I daję tylko taki disclaimer, że trudno oceniać pokolenie na bazie doświadczeń bańki SGH-owej.
Starsi koledzy powiedzieli, że zatrudniają osoby z naszego pokolenia, więc no postaram się jak najlepiej zaprezentować. Natomiast wydaje mi się, że taką naszą najważniejszą cechą, jeżeli chodzi w ogóle o całe nasze pokolenie, jest takie umiłowanie wolności. I w kontekście pracy to się tyczy na przykład tego, że my kochamy wolność zarządzania swoim czasem, wolność samodzielnego podejmowania decyzji. I teraz weszło takie nowe sformułowanie wolność geograficzna, czyli brak przywiązania do jednego miejsca, gdzie trzeba koniecznie od 8 do 17 kilkaset dni w ciągu roku przebywać. I wydaje mi się, że to jest to, o czym ty wspominałeś. My nie chcemy być trybikami w wielkiej maszynie, my nie chcemy być po prostu robotami, bo jeżeli będziemy, to i tak przegramy ze sztuczną inteligencją. My chcemy czegoś więcej. I wydaje mi się, że jest taka bardzo duża tendencja wśród młodych osób właśnie do zakładania własnego projektu, na przykład do zakładania własnej działalności gospodarczej, czy do własnego projektu, na przykład jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. Przecież nawet na tej sali jest mnóstwo takich osób, które właśnie w taki sposób działają. I wydaje mi się, że to jest taka gigantyczna zmiana, jeżeli chodzi o nasze pokolenie. My chcemy mieć coś swojego, my chcemy żyć na swoich własnych warunkach i wydaje mi się, że to jest coś, co może być takim przełomem w ogóle. Nasze pokolenie może zrobić przełom na przyszłe pokolenia. Właśnie zmienić ten taki charakter pracy ja dla kogoś na ja dla siebie i szczerze mam nadzieję, że nam się to uda.
Tak, może też spróbuję obronić honor pokolenia Z i zgodzę się z Ziemowitem, że zdecydowanie chcemy być traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo. Ale jeżeli chodzi o te różnice w postrzeganiu samej pracy i charakteru pracy, to może podam taki przykład bardziej rodzinny, takiego podejścia. Jak dorastałem, często to też może bardziej konserwatywne środowiska Podkarpacie, mój region. Często spotkałem się z takim określeniem pokorne ciele, dwie matki z sie. Nie lubiłem tego określenia bardzo, mi się ono nigdy nie podobało. I kiedyś, jak usłyszałem już je po raz kolejny, mówię, ja nie chcę dłużej ssać mleka, ja wolę pić ze szklanki, mieć swoje własne możliwości. I trochę jest tak, mam wrażenie, z nami, że też jesteśmy bardziej świadomi własnej wartości. Realia się zmieniły, jeżeli spojrzymy na współczesny rynek pracy i na lata 90., początek lat 2000. Na początku lat 2000 mieliśmy 20% bezrobocie. W związku z tym też było trudniej odnaleźć się na tym rynku pracy. Dzisiaj bezrobocie jest na poziomie 5%. To też sprawia, że właśnie my jako pracownicy, młodzi ludzie mamy większe możliwości, większe szanse. I ten model taki, o którym wspomina chociażby profesor Matczak, no na pewno znacie ten słynny wywiad o 16 godzinach pracy i ten cały nurt nazywany tak, jesteśmy po 23, prawie po północy, to mogę już po północy, kulturą zapierdolu. To on już odchodzi w pewnym sensie do lamusa, można powiedzieć, bo to się generalnie zmienia i teraz mam wrażenie też, że młodzi ludzie są bardziej traktowani podmiotowo, też bardziej są świadomi swojej wartości i to nawet nie chodzi o to, żeby pracować od 8 do 8. Mam wrażenie, że też młodzi ludzie są bardzo nastawieni na cele i chcą mieć satysfakcję z własnej pracy, a tą satysfakcję daje pewna realizacja własnych pasji, własnych zainteresowań, przez co właśnie takiego różnego rodzaju organizacje, które mogą młodym ludziom to zapewnić, dzisiaj też są dla nich bardzo atrakcyjne. I mam wrażenie, że przynajmniej u mnie w organizacji, w której pracuję, w Kopernikusie, mamy tak, że faktycznie są dni, w których jesteśmy w stanie pracować bardzo wiele godzin, też ponad te 8, ale są inne dni, gdzie faktycznie też nie musimy tego robić, ponieważ jesteśmy skupieni na celach. I ta współczesna gospodarka, współczesna praca w tego typu organizacjach jest bardziej oparta na realizacji określonych celów, a określone cele wymagają czasem większej ilości pracy, czasem mniejszej i kwestią pracodawców jest zapewnienie obecnie pracownikom takich warunków, żeby też młodzi ludzie mogli się zarówno realizować, nawiązywać relacje społeczne, ale także przede wszystkim odnajdywać się w miejscu pracy i czuć się bezpiecznie, bo też zaznaczmy, że dla naszego pokolenia ten dobrostan psychiczny jest również bardzo ważny.
Bardzo dziękuję moim prelegentom. To, co ja wyciągnęłam z tej dyskusji, to to, że dla generacji Z ważna jest wolność. Również wolność na rynku pracy, wolność zarządzania swoim czasem, wolność wykonywania tego, co jest dla nich ważne. Bardzo wam dziękuję. Życzę miłego wieczoru, jeśli jeszcze się nie skończył. I do zobaczenia jutro o 9 na naszych Morning Talks w strefie młodych SGH.